gniewajcie się, ale nie grzeszcie. To dość ciekawe zawołanie, wezwanie zawarte w jednym z listów świętego Pawła Apostoła. Gniewajcie się, ale nie grzeszcie. Gniew jest uczuciem, a uczucie nie może być grzechem, bo przecież grzech to decyzja, świadome i dobrowolne przekroczenie któregoś z Bożych nakazów. Można więc gniewać się i nie grzeszyć. A więcej, proszę Państwa, czasem trzeba gniewać się, bo brak gniewu jest grzechem. Dziś powiemy sobie o zagniewanym Jezusie. Bardzo ciepło, serdecznie, gorąco witam wszystkich Państwa dzisiejszego wieczoru. Przed nami dziś wydarzenie, które egzegeci i teologowie często nazywają oczyszczeniem świątyni. Wydarzeniu oczyszczenia świątyni, czyli wyrzucenia z niej handlujących, opisanemu przez ewangelistów, próbowano niekiedy odebrać znamie historyczności, opierając się na dwóch argumentach. Po pierwsze, twierdzono, że jeden człowiek nigdy nie byłby w stanie przeprowadzić podobnej akcji, w cudzysłowie, zakrojonej na tak szeroką skalę, oraz że zachowanie Jezusa wzbudziłoby zwyczajną czujność straży świątynnej i przynagliło ją do interwencji, a tymczasem nic takiego nie miało miejsca. Na tej podstawie wielu zwolenników zyskała teza, że ten fragment opowiadający o oczyszczeniu świątyni, czyli o wyrzuceniu handlujących ze świątyni, jest wynikiem krytycznej postawy pierwszych chrześcijan wobec kultu świątynnego. Czy tak było rzeczywiście? Posłuchajmy fragmentu Ewangelii Jana z 2 rozdziału od 13 wiersza. Zbliżała się pora Paschy żydowskiej i Jezus udał się do Jerozolimy. W świątyni napotkał siedzących za stołami bankierów oraz tych, którzy sprzedawali woły, baranki i gołębie. Wówczas, sporządziwszy sobie bicz ze sznurków, powypędzał wszystkich ze świątyni, także baranki i woły. Porozrzucał monety bankierów, stoły powywracał. Do tych zaś, którzy sprzedawali gołębie, rzekł: weźcie to stąd i nie róbcie z domu mojego ojca targowiska. Uczniowie jego przypomnieli sobie, że napisano: gorliwość o dom twój pożera mnie. W odpowiedzi zaś na to Żydzi rzekli do niego: jakim znakiem wykażesz się wobec nas, skoro takie rzeczy czynisz? A Jezus dał im taką odpowiedź: zburzcie tę świątynię, a ja w 3 dniach wzniosę ją na nowo. Powiedzieli do niego Żydzi: 46 lat budowano tę świątynię, a ty ją wzniesiesz w przeciągu 3 dni? On zaś mówił o świątyni swojego ciała. Gdy więc zmartwychwstał, przypomnieli sobie jego uczniowie, że to powiedział, i uwierzyli pismu i słowu, które wyrzekł Jezus. Dlaczego Jezus postąpił w taki sposób, który może budzić kontrowersje, może bulwersować, a z całą pewnością stawia przed nami pytania? Dlaczego Jezus wyrzucił handlujących ze świątyni? Spróbujmy sięgnąć po kilka odpowiedzi, które padały w historii egzegezy, które są pewną interpretacją teologiczną tego tekstu. Otóż jest taka grupa badaczy, uczonych, którzy twierdzą, że Jezus po prostu atakował handel na terenie świątynnym. Zasadnicza funkcja świątyni wiązała się w judaizmie ze składaniem w niej ofiar. Na przykład dwukrotnie w ciągu każdego dnia należało złożyć ofiarę całopalną, rano i wieczorem. Ale też wielu Izraelitów przychodziło i składało dobrowolne ofiary, kupywało zwierzęta, które później składano na ofiarę. Logicznym jest, że handel zwierzętami przeznaczonymi na ofiary musiał gdzieś mieć miejsce i to musiał mieć miejsce gdzieś w pobliżu świątyni. Żydzi nie mogli od tego odstąpić, bo takie było ich prawo. Tak więc twierdzenie, że Jezus atakował handel na terenie świątynnym, wydaje się mało uzasadnione. Jest druga grupa egzegetów, którzy twierdzili, że Jezus nie tyle miał coś przeciwko samemu handlowi zwierzętami, które później były składane na ofiarę, ale złościła go sama lokalizacja tego miejsca, że było to praktycznie na jednym z dziedzińców świątynnych. Architektura świątyni zezwalała właściwie tylko na jedną taką lokalizację, w którym mógł się odbywać targ zwierzętami. Chodziło o dziedziniec pogan. otaczający właściwy kompleks świątynny z trzech stron, od północy, od wschodu i od południa. Właśnie niektórzy komentatorzy sądzą, że przyczyną gniewu Jezusa nie był sam fakt handlu, ale jego lokalizacja. Dziedziniec pogan należał bowiem już do terenu samej świątyni. Jednak z punktu widzenia prawa żydowskiego takie twierdzenie również nie znajduje uzasadnienia. Na ten dziedziniec bowiem mieli wstęp poganie, których prawo uważało za nieczystych. Jeśli więc wolno było tam wchodzić poganom, ludziom, którzy są wyłączeni ze sprawowania kultu w świątyni, to tym bardziej można było tam dokonywać czynności wymaganych do składania kultów. Tak więc, proszę Państwa, i ta hipoteza, że Jezus atakował lokalizację handlu, raczej musi być odrzucona, odpada. Brak również postaw dla jeszcze jednej tezy, że Jezus przeciwstawiał się bankierom wymieniającym pieniądze. Były tam, proszę Państwa, takie punkty, które moglibyśmy dzisiejszym językiem nazwać kantorem wymiany walut. Otóż w relacji ewangelistów nie chodzi jedynie o tych, którzy zamieniali monety o większym nominale na mniejsze, ale także o tych, którzy dokonywali wymiany obcej waluty, obcej to znaczy przywiezionej spoza terenów Palestyny. Na przykład Żydzi przybywający z diaspory z całą pewnością taką walutę ze sobą przywozili i musieli tę walutę zamienić na podatek czy też na walutę, która była przyjmowana w świątyni jako podatek świątynny. Albowiem nie do wyobrażenia jest na przykład, że moneta z wizerunkiem Cezara zostałaby przyjęta przez któregoś z kapłanów jako podatek płacony na świątynię. Byłoby to obraza szacunku wobec świątyni. Należało więc wymienić te monety na monety żydowskie i taka właśnie zamiana bilonu wydawała się konieczna.
Patrzony oczu ślad zamkniętych raju bram powoli zmienia mnie. Gdzieś zasnęło serce twe, zniknęło światło dnia, wszystkiego nagle brak. Może zmieni się czas na dobre, może zmieni coś w nas z nadzieją dnia. Może gdzieś, jak w cudownym, pięknym śnie, w porannym blasku dnia, będziesz ty i może ja. Gdzieś w oddali słychać głos, jak wolne myśli mkną do niewidzialnych miejsc. Znów normalnie trzeba żyć, normalnie umieć być, normalnie kochać świat. Może zmieni się czas na dobre,
na dobre może zmieni się.
Może zmieni coś w nas z nadzieją dnia,
z nadzieją dnia.
Może gdzieś, jak w cudownym, pięknym śnie, w porannym blasku dnia, będziesz ty, może ja. We'll be right back. ciepło warg. Nic nie stanie się już w nas, nie odrobimy strat, nie będzie nowych szans. Może zmieni się czas na dobre. Może zmieni coś w nas z nadzieją dnia. Może gdzieś, jak w cudownym, pięknym śnie, w porannym blasku dnia, będziesz ty i może ja.
Jezus, proszę Państwa, czy sprzeciwia się tylko temu, że tam dokonuje się taki handel? Oczywiście nie może się sprzeciwiać tylko temu, dlatego że już w samym opowiadaniu mamy stwierdzone bardzo jasno, że Jezus nie tylko powywracał stoły bankierów, ale również swój gniew skierował przeciwko tym, którzy sprzedawali zwierzęta. Nie chodziło więc tylko o monety. Tak więc i ta hipoteza, że Jezus przeciwstawiał się bankierom wymieniającym pieniądze, również upada. Dlaczego więc Jezus tak bardzo radykalnie sprzeciwił się temu handlowi na dziedzińcu pogańskim świątyni jerozolimskiej? Może w odpowiedzi na to pytanie pomoże nam terminologia grecka. Usłyszeliśmy przed chwilą fragment Ewangelii Jana. O tym samym wydarzeniu opowiadają jednak również inni ewangeliści. I co ciekawe, u świętego Marka Jezus oskarża tych, którzy dokonywali handlu na terenie świątynnym i mówi tak: czy nie jest napisane, mój dom ma być domem modlitwy dla wszystkich narodów, lecz wy uczyniliście z niego jaskinię zbójców? Otóż sedno oskarżenia leży oczywiście nie tyle w zestawieniu świątyni z jaskinią, lecz w porównaniu osób niegodnych, którzy odwiedzają ten przybytek, którzy dokonują handlów, ze zbójcami. Otóż, proszę Państwa, greckie słowo użyte w Ewangelii Marka, oznaczające zbójców, to słowo lestes. Rzeczownik lestes to zbójca. I co ciekawe, poza Ewangeliami, w pismach żydowskiego historyka I wieku, Józefa Flawiusza, ów rzeczownik lestes wskazuje bardzo konkretną grupę zbójców. A mianowicie Flawiusz określa tym terminem jeden z nurtów judaizmu zwany zelotami. Zeloci, według Flawiusza, to lestes, to zbójcy. Kim byli zeloci? Otóż początki tego ruchu zelockiego nie są dokładnie znane. Jednak jest pewnym, że o zelotach można już mówić podczas spisu dokonywanego w Palestynie przez Kwiryniusza, wielkorządcę Syrii, a więc na przełomie siódmego i szóstego roku przed Chrystusem. A więc dokładnie wtedy, gdy rodził się Jezus, gdy Jezus przychodził na świat. Wtedy już zeloci buntowali się wobec rzymskich władz. Sam termin zeloci pochodzi znów od greckiego czasownika zelo, oznaczającego jestem gorliwy. Zeloci to ci, którzy byli gorliwcami w walce patriotycznej. To oni całkowicie sprzeciwiali się uznaniu rzymskiej władzy nad ówczesną Palestyną. Podstawową formą protestu przeciw Rzymowi była odmowa płacenia podatków. Niektórzy egzegeci czy badacze przypuszczają, że na przykład apostoł Szymon, zanim przyłączył się do grona uczniów Jezusa, był związany ze stronnictwem zelotów. A skąd takie przypuszczenie? Dlatego, że ewangelista Łukasz nadaje mu przydomek zeloty. Mianowicie gorliwy zelota to gorliwiec. Zelo, jestem gorliwy. Szymon zwany gorliwym, a więc Szymon Zelota, być może był zwolennikiem zelotów, zanim Jezus powołał go do grona dwunastu. Istnieją także pewnie powody, dla których niektórzy egzegeci przypuszczają istnienie powiązań pomiędzy osobą dwóch innych apostołów, Jana i jego brata Jakuba, syna Zebedeusza, właśnie ze stronnictwem Zelotów. Co miałoby o tym świadczyć? Na przykład radykalizm, który zawarty jest w przydomku nadanym tym dwóm apostołom Jezusa, a mianowicie Boanerges to synowie gromu. A więc chodzi o osoby bardzo radykalne w swoich poglądach. Być może ten przydomek Boanerges, synowie gromu, świadczy o jakichś powiązaniach wcześniejszych tych dwóch apostołów z ruchem zelockim. Wiemy także, proszę Państwa, że takie bardzo już radykalne skrzydło zelotów, odłam tego ruchu, zwany był Sykaryjczykami. Termin pochodzi od nazwy krótkich sztyletów zwanych sika, w języku łacińskim tym razem. Sika oznacza krótki sztylet. Właśnie takich sztyletów używano do pozbycia się politycznie niewygodnych wrogów. Według relacji Flawiusza bardzo często owi zbójcy, lestes albo inaczej zeloci, potrafili użyć takiego miecza czy sztyletu nawet wobec swoich współrodaków, których widzieli, że na przykład płacą podatek na rzecz Cesarstwa Rzymskiego. Tak bardzo byli ogarnięci tą ideą narodowego wyzwolenia spod władzy rzymskiej. I mamy całkowitą pewność, że to właśnie ten skrajny ruch zelotów, niejacy Sykaryjczycy, bronili twierdzy Masada. Otóż Masada, twierdza leżąca nad Morzem Martwym, została przejęta przez zelotów już w 66 roku, kiedy tylko doszło do powstania, do wybuchu powstania Żydów przeciwko Rzymianom. Masada dziś to symbol wolności i heroizmu dla narodu żydowskiego. Ta złowieszcza skała otoczona żółtymi piaskami pustyni, zagubiona gdzieś pomiędzy niebem a ziemią, była świadkiem scen zupełnie niezwykłych. Dziś powiedzielibyśmy scen mrożących krew w żyłach, scen budzących najbardziej skrajne odczucia. Dzisiaj na szczyt tego stromego urwiska można dostać się kolejką. Jednak nawet wielu turystów, pielgrzymów wybiera wędrówkę krętym, tak zwanym wężowym szlakiem, jeśli tylko czas na to pozwala. Wyobraźmy sobie, co dokonało się tam w 73 roku, 3 lata po zburzeniu świątyni w Jerozolimie. Rzymianom udało się już spalić świątynię, straciwszy jej kapłanów, i załadowawszy na wozy tabory 7-ramienną menorę, udało się pokonać także opór obrońców Herodionu, innej twierdzy wybudowanej przez Heroda. Padła także twierdza Macheront, w której został niegdyś ścięty święty Jan, i pozostała tylko Masada, ostatni bastion zagorzałych obrońców tożsamości żydowskiej. Fanatyczni zeloci, Sykaryjczycy, opanowali tę twierdzę, jak wspomnieliśmy już w 66 roku, i właściwie w pewien sposób terroryzowali całą okoliczną ludność, jeśli przejawiała choćby cień uległości względem Rzymu. Zająwszy twierdzę, zaczęli uważać ją za taki przyczółek swojej niepodległości. Tymczasem rzymskim wojskom dowodził niejaki Flawiusz Silva. Nie mylmy go z Józefem Flawiuszem. Flawiusz Silva. I ten rzymski wódz zdawał sobie sprawę, że jest niemal niemożliwe w takich warunkach, w jakich wtedy się znajdowali, zdobycie tej twierdzy. Dlatego cierpliwie budował wał długości 3 kilometrów, aby umożliwić ucieczkę ewentualnym więźniom tej twierdzy. Na rampę wciągnął wieże, wciągnął tarany i rozpoczął łamanie murów, których wysokość przekraczała 5, a szerokość 3 metry. Wbudowano aż, proszę Państwa, 7 wież. Wznosiło się ponad mury całej tej twierdzy. Było to przedsięwzięcie nie lada jakie, tym bardziej, że mieszkańcy twierdzy dzięki zgromadzonym zapasom żywności mogli przetrwać w niej nawet kilka lat. Zbudowano specjalne cysterny przeznaczone do zbierania wody deszczowej, a także płaski blat, na którym stała twierdza, przystosowano do uprawiania zboża. Te cysterny były chronione całym systemem korytarzy, aby zapobiec parowaniu. Dlatego przez kilka lat swobodnie nawet 1000 osób mogło utrzymywać się w tej twierdzy, będąc zupełnie odciętymi od całego zewnętrznego świata. Tam, proszę Państwa, schroniło się wówczas około 950 osób, Żydów. I kiedy zdali sobie sprawę, że z powodu tej rampy, którą wybudowali Rzymianie, nie mają już raczej szans na obronę, to wówczas przywódca zelotów, Sykaryjczyków, zgromadzonych w Masadzie, niejaki Eleazar, zawezwał ich do zbiorowego samobójstwa. Józef Flawiusz przytacza mowę Eleazara. Wkłada w jego usta takie oto słowa. Zgińmy nie jako niewolnicy naszych nieprzyjaciół, lecz razem z dziećmi i żonami rozstańmy się z życiem jako ludzie wolni. To nam nakazują nasze prawa. O to błagają nas nasze żony i nasze dzieci. Bóg sam zesłał na nas taką konieczność, a tylko Rzymianie pragną, by było inaczej i boją się, by nikt nie postradał życia, zanim dostanie się do niewoli. Śpieszmy się więc, abyśmy nie dali im spodziewanej uciechy z naszej niedoli, ale wprawili ich w zdumienie naszą śmiercią i w podziw naszą odwagą. Po takiej przemowie spalono wszystko, co mogło stać się łupem dla Rzymian, zostawiając jedynie zapasy żywności na znak, że można było jeszcze długo się bronić. I tak najpierw mężowie zabijali swoje żony i dzieci, a potem 10 wyznaczonych losem obrońców zabijało pozostałych. I następnie jeden z każdej dziesiątki przebił pozostałych 9 mieczem, a na końcu siebie samego. Widok, jaki zastali następnego poranka wkraczający do twierdzy Rzymianie, musiał być przerażający. Ocalały tylko 2 kobiety i 5 dzieci, które skryły się w zbiorniku na wodę. To właśnie one rzekomo opowiedziały Józefowi Flawiuszowi całą historię i to dzięki nim Flawiusz mógł przytoczyć mowę Eleazara. Naliczono 960 ciał zabitych. Dzisiaj nad Masadą unoszą się piaski pustyni i tragiczna pamięć desperacko bronionej wolności. Proszę Państwa, mówimy o Masadzie, dlatego że tym samym słowem Lestes Józef Flawiusz określa obrońców Masady i to samo słowo użyte jest w opowiadaniu o wypędzeniu przekupniów ze świątyni. Wydaje się jednak, że nie takich zbójców miał na myśli Jezus, gdy wypędzał ich ze świątyni, że nie byli to tylko zeloci czy Sykaryjczycy.
A few fish and feed everyone. I just wanna lie on my back, watching the moon as it makes its way back. Passing my days, don't wish for better than that. Why? Because it isn't done. You must become someone and hold your head up high. Because it isn't right, you must aim for dizzy heights and castles in the sky. Why do we stick to our guns, fighting those battles till we think we've won? Some people could call it insane, how we all worship the prophet and to blame. Why? Because it isn't done. You must become someone and hold your head up high. Why? Because it isn't right. You must aim for dizzy heights and castles in the sky. Why can't they get it straight, spending all their
time, queuing up in line, all waiting for breaks and making big mistakes. And suddenly you're crying, you say you've paid your fare. I know you're only buying somewhere, so you can't sit in the sun, catch a few fish, and feed everyone somewhere, so you can lie on your back, watching the moon as it makes its way back, passing your days, don't wish for better than that. Why? Because it's all been done. You've now become someone, and hold your head up high. Why? Because it seems alright. You've got your dizzy heights and castles in the sky. You're a dum dum dummy doo ah. You're a dum dum dummy doo ah. You're a dum dum dummy doo ah.
Po odrzuceniu więc różnych proponowanych interpretacji, które wydają się mieć małe poparcie w tekście omawianej perykopy, a mianowicie Jezus nie atakuje samego handlu, bo handel musiał się tam odbywać, skoro miano składać zwierzęta na ofiarę. Jezus nie może atakować lokalizacji tego handlu, bo skoro był zlokalizowany na dziedzińcu pogan i tam mieli wstęp poganie, to tym bardziej mogli mieć wstęp Żydzi, którzy składali ofiarę. Jezus także nie może denerwować się, złościć, gniewać na wymianę walut, bowiem należało płacić podatek na świątynię monetą żydowską, a nie rzymską. I wreszcie, mówiąc o zbójcach, nie chodzi chyba o tych zapalonych gorliwców, zapalonych do idei narodowo-wyzwoleńczej, aczkolwiek w pewien sposób również i ci zeloci mogli być tymi handlującymi, dokonującymi wymiany pieniędzy właśnie na terenie dziedzińca pogan. Wydaje się jednak, że te hipotezy nie są wystarczająco uargumentowane. O co więc chodzi? Pozostaje chyba tylko jedna możliwość, a mianowicie uznania czynu Jezusa za symboliczną demonstrację. Swoim gestem Jezus zapowiada destrukcję świątyni. Jezus wiedział, że jego czyn może zostać odczytany jako atak na instytucję świątynną, która funkcjonowała przecież z Bożego nakazu. Jeśli więc decydował się na tak radykalny czyn o charakterze symbolicznym, to ukazał przez to zbliżający się przełom w religii Żydów. Ukazał, że świątynia zostanie zniszczona i że powstanie radykalnie nowa postać judaizmu już pozbawionego świątyni. Otóż wypędzając przekupniów ze świątyni, rozwalając ich stoły, rozrzucając monety bankierów, Jezus zapowiada koniec świątyni. Od chwili Jego śmierci On sam przejmuje rolę świątyni. On sam staje się świątynią. Mówił bowiem o świątyni swojego ciała. Proszę Państwa, gdy my dzisiaj myślimy słowo Bóg, to tak naturalnie nasza myśl wzbija się ku niebu, wędruje właśnie w takiej wertykalnej pozycji w górę, bo tam jakoś lokalizujemy Boga. Natomiast gdy Żyd czasów Jezusa myślał Bóg, to ciekawe, jego myśl wędrowała horyzontalnie właśnie w kierunku świątyni. Żydzi bowiem tak mocno byli przekonani, że Bóg obrał sobie świątynię za mieszkanie. Jezus, wypędzając przekupniów ze świątyni, mówi tyle: świątynia zostanie zburzona i nie potrzeba już będzie dwa razy dziennie składać ofiar całopalnych, albowiem jedna, jedyna ofiara Jezusa Chrystusa złożona na ołtarzu krzyża zastąpi wszystkie ofiary starego prawa. Świątynia traci rację bytu. Każdy, kto będzie chciał zwrócić się do Boga, nie będzie już musiał wędrować do Jerozolimy, ale wystarczy, że w swoim sercu, w duchu i prawdzie, jak uczył Jezus Samarytankę, zwróci się do Boga. Gniewajcie się, ale nie grzeszcie, wzywał święty Paweł. Gniew jest uczuciem, a uczucie, jak wiemy, nie może być grzechem. Grzech bowiem to decyzja. Można więc gniewać się, a nie grzeszyć, a czasem trzeba gniewać się, bo brak gniewu, słusznego gniewu wobec zła jest grzechem. Teraz jednak zupełnie bez gniewu, z całą życzliwością, bardzo ciepło zapraszam Państwa już za tydzień przed odbiorniki o tej samej porze na kolejny wieczór z Biblią w ręku. Ksiądz Mariusz Rosik.